Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że na świecie jest ponad 420 milionów dorosłych z cukrzycą. Według różnych szacunków za 20 lat ta liczba ma zwiększyć się o połowę. W Polsce chorych na cukrzycę jest ponad 2 miliony z tych osób, które wiedzą o swojej chorobie. Te dane pokazują, jak poważnym problemem dla społeczeństwa jest to schorzenie. I o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. A moimi gośćmi są rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adam Krętowski, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Paulina Konopka i Anna Citko z Centrum Badań Klinicznych. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam Państwa.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje projekt Zatrzymaj cukrzycę, Polski Rejestr Diabetologiczny. Robi bezpłatne badania osobom chorym na cukrzycę od 18 do 65 roku życia. Wyniki mają pomóc w walce, w opanowaniu tej choroby. Ile osób do tej pory zgłosiło się i czy macie już wstępne wyniki?
Do tej pory zgłosiło się do nas około 1800 osób, w tym aż 700 pacjentów, którzy mieli cukrzycę. Przyszli do nas także pacjenci, którym zrobiliśmy badania, po czym zdiagnozowaliśmy cukrzycę. Było to około 200 pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą. Było także około 400 pacjentów ze stanami przedcukrzycowymi, które także zdiagnozowaliśmy po naszych badaniach. Byli to pacjenci, którzy mieli nieprawidłową glikemię naczczo, to znaczy mieli cukier wyższy od 100 mg na decylitr oraz upośledzoną tolerancję glukozy. To znaczy po 2 godzinach w teście obciążenia glukozą mieli powyżej 140 mg na decylitr.
A wśród tych osób, u których wykryliście cukrzycę, to w jakim wieku były te osoby? Czy byli też młodzi?
Właśnie przerażające jest to, że coraz młodsi pacjenci mają diagnozowaną cukrzycę, ale przeważnie po 50 ludzie.
A te osoby, które się do was zgłosiły, to miały jakieś objawy, które mogły wskazywać na cukrzycę, czy po prostu usłyszały o waszym projekcie i dlatego zgłosiły się na bezpłatne badania?
Część z tych osób była teoretycznie zdrowa, czyli nie miały żadnych objawów, nie miały żadnego obciążenia, chciały po prostu zrobić takie badania kontrolne i były bardzo zdziwione tym, że jednak te wyniki są nieprawidłowe i po głębszych jakichś analizach, po rozmowach zaczęły widzieć u siebie to, że faktycznie coś gdzieś kiedyś już mogło się dziać, co wskazywałoby na to, że te poziomy cukru będą podwyższone. Ale część pacjentów była taka, która ma obciążenie w rodzinie, część kobiet, które miały na przykład cukrzycę wykrytą w ciąży i chciały sprawdzić na przykład, jak to wygląda po iluś tam, po kolejnych latach. Więc różne przypadki.
Jak długo będziecie jeszcze ten projekt realizować?
No więc ten projekt to jest projekt długoterminowy. Chcemy zbadać jak najwięcej białostoczan, bo jest to duży problem, nie tylko w naszym mieście, jest to duży problem w Polsce i jest to duży problem na świecie. Jak duży? Możemy przytoczyć badania profesora Kamińskiego, który w ramach Białystok Plus przebadał 1500 osób w Białymstoku wylosowanych przypadkowo i okazało się, że ponad 40% osób ma stan przedcukrzycowy. 40% osób, 60% osób ma nadwagę i otyłość. 12% miało cukrzycę, z czego 1/5 nie wiedziała o tym. Także problem narasta i no nie możemy powiedzieć, że spoczniemy. Będziemy starali się jak najdłużej, jak najwcześniej diagnozować pacjentów.
Czyli do kiedy i kto może się zgłaszać do was? Dokładnie gdzie, w jakich godzinach?
Zgłosić się może do nas każda pełnoletnia osoba, która skończyła 18 rok życia. Najlepiej telefonicznie bądź mailowo. Telefonicznie są to 3 numery telefonu: 85 kierunkowy, 831 81 50 lub 831 81 52 lub 831 81 56. Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku. Najlepiej dzwonić do nas jest w godzinach od 12 do 15, gdyż rano jesteśmy zajęci pacjentami i mamy, żeby nie przegapić żadnego ważnego telefonu, tutaj to 12-15. Ewentualnie można wysłać do nas drogą mailową zgłoszenie. Wówczas osoby z personelu oddzwonią i już telefonicznie umówią taką wizytę pod adres mailowy polred@ umb.edu.pl.
Po zgłoszeniu się, jak długo czekamy na wizytę?
Wizyta, teraz będziemy przyjmować, zgłoszenia przyjmujemy w zasadzie od zaraz, ale wizyty będziemy umawiać już w okolicach po świętach wielkanocnych, czyli koniec kwietnia.
I jakie badania są robione?
Przede wszystkim robimy badania laboratoryjne, badania krwi, w których oznaczamy około 40 parametrów. Badania moczu, analizy składu ciała, w których oceniamy, jaką częścią naszej masy ciała jest tkanka tłuszczowa, jaką są mięśnie. Po czym też można stwierdzić nadwagę i otyłość. Tak? Te wyniki pacjenci, którzy mają nieprawidłowe wartości pomiaru cukru, mamy możliwość założenia systemów do ciągłego monitorowania glikemii. Jest to bardzo fajna opcja w dzisiejszych czasach. Na 2 tygodnie zakładamy system, który umożliwia ciągłe monitorowanie glukozy. Mamy zainstalowaną aplikację na telefonie i sensor na ramieniu. Po przyłożeniu telefonu do ramienia mamy możliwość zmierzenia aktualnego cukru, jaki jest u nas.
Ten projekt realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w czym konkretnie pomoże wszystkim Polakom?
No oczywiście to jest tylko ułamek tego, co robimy, to, o czym powiedziała Paulina, pani doktor. Ja myślę, że przede wszystkim podniesienie świadomości, że jest to choroba przewlekła, która na początku jest taka bardzo skryta. Możemy po prostu nie wiedzieć, tak? Przez wiele tygodni, miesięcy pacjent nie wie, że jest chory na cukrzycę, tak? To może być takie osłabienie, senność, no któż tego nie ma, zmęczenie. Czasami to jest właśnie takie nadmierne chudnięcie, często oddawanie moczu. I to jest nasz cel, żeby jak najwcześniej rozpoznać tą chorobę i jak najwcześniej podjąć właściwe leczenie. My w ramach tych naszych badań robimy też panel badań genetycznych po to, żeby znaleźć, nie mówiliśmy jeszcze o tym, może powiemy, jaki jest to typ cukrzycy, ponieważ też cukrzyca ma różny przebieg i w zależności od tego badania genetycznego możemy też znaleźć właściwe leczenie. A na koniec chcemy części pacjentów zaproponować nowoczesną terapię w ramach projektów, które prowadzimy. Także no to jest bardzo kompleksowe działanie, które rzeczywiście spowoduje, że pacjenci będą wcześniej diagnozowani, lepiej leczeni i po prostu zdrowsi.
Przypomnę, że w studiu gościmy dziś Paulinę Konopkę i Jannę Citko z Centrum Badań Klinicznych oraz rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesora Adama Krętowskiego, a za chwilę powiemy o tym, co może wskazywać na to, że mamy cukrzycę. Na początek wyjaśnijmy może dokładnie tak naukowo, co to jest cukrzyca.
Myślę, że należy powiedzieć, że to nie jest jedna choroba, bo różnych typów cukrzyc mamy wiele i one trochę inaczej przebiegają, mają trochę inne objawy kliniczne. Natomiast generalnie rzecz biorąc jest to taki przewlekły stan, kiedy mamy podwyższony poziom cukru we krwi. Mówimy hiperglikemia i nieleczony powoduje bardzo wiele poważnych uszkodzeń naszego organizmu. Tak? Niszczy naczynia, niszczy nerwy, powoduje udary mózgu, powoduje zawały serca. Słyszeliśmy na pewno o stopie cukrzycowej, tak? To jest na skutek uszkodzenia naczyń czy nerwów, ale też uszkodzenie wzroku. Właściwie cukrzyca niszczy wszystkie nasze narządy i układy. Jest to taka podstępna choroba, która no, rzeczywiście powoduje, że nasi pacjenci z cukrzycą żyją krócej. Żyją 7-10 lat krócej. Niestety, jeżeli cukrzyca występuje u kobiet, to kobiety w wieku przedmenopauzalnym mają taki czynnik ochronny, że rzadziej chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego. Jeżeli kobieta ma cukrzycę, to znika, tak? Czyli ona równie często może zachorować na zawał, udar mózgu. Także jest to choroba, która rzeczywiście jest coraz bardziej powszechna i dotyczy coraz większej części naszego społeczeństwa, głównie w związku także z naszym trybem życia, z otyłością, z nadwagą, z tym, co jemy, czego nie robimy, czyli mała aktywność fizyczna.
I jakie są jeszcze inne przyczyny cukrzycy? Czy może być dziedziczne?
No więc oczywiście powiedziałem główne objawy cukrzycy tej typu drugiego, najczęstszy przykład, tak? Natomiast oczywiście mamy cukrzycę typu pierwszego, która częściej występuje u osób młodszych, u dzieci. Ta z kolei cukrzyca jest związana z niedoborem insuliny, ale też, tak jak pani redaktor powiedziała, mamy cukrzycę ciążową, mamy cukrzycę związaną z genami, dziedziczną. Wtedy zawsze lekarz musi zapytać, czy w rodzinie jest ktoś chorował na cukrzycę i nagle się okazuje, że i babcia, i mama, i w trzech pokoleniach to bardzo często potwierdza tą cukrzycę genetyczną, cukrzycę dziedziczną.
Czy w każdym wieku można na cukrzycę zachorować?
No niestety w każdym wieku. Ta epidemiologia cukrzycy się zmienia. Coraz więcej dzieci choruje. Młodzieży i dzieci, coraz więcej dzieci choruje na cukrzycę. Już nie mówię też o tej typie pierwszym cukrzycy, ale także w związku z tym bardziej stacjonarnym trybem życia. To pandemia jeszcze nas dobiła w tym obszarze. Tak? Mniej się ruszamy, mniej dzieci chodzi na zajęcia wychowania fizycznego, na podwórko po prostu, a więcej jemy. I coraz więcej dzieci choruje na cukrzycę także typu drugiego, tak? Tą związaną z nadwagą otyłością.
Czyli jakie są rodzaje cukrzycy i który z nich jest najgroźniejszy?
Nie, tak nie można powiedzieć, który jest najgroźniejszy. Czyli jest typ pierwszy, związany z niedoborem insuliny, to jest proces autoimmunologiczny. Jest cukrzyca typu drugiego, najczęstsza, która też wiemy w tej chwili, że ona nie jest jednorodną chorobą. I właśnie między innymi te nasze badania mają pokazać, dlaczego u jednych szybciej się rozwija na przykład powikłania oczne, retinopatia, a u innych się uszkadzają nerki. Jest cukrzyca ciążowa, która pojawia się między 24 a 28 tygodniem ciąży. I są tak zwane inne specyficzne typy cukrzycy. I tutaj rzeczywiście może być to cukrzyca genetyczna, może być to cukrzyca związana z innymi chorobami, tak? Właśnie akurat my reprezentujemy endokrynologię, wiele chorób endokrynologicznych, czy akromegalia, czy choroba Cushinga, czy guzy nadnerczy. Wszystkie te choroby, czy nadczynność tarczycy chociażby, przebiegają też z upośledzoną tolerancją węglowodaną z cukrzycą. Ale także są pewne leki, które predysponują. Wiemy, że terapia steroidowa na przykład powoduje zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy, niektóre leki przeciwwirusowe. Także no, niestety przyczyn, z powodu których możemy zachorować na cukrzycę, jest bardzo wiele.
A czy są rodzaje cukrzycy, które mogą ustąpić samoistnie, jak na przykład ciążowa?
No cukrzyca ciążowa to jest taka zapowiedź predyspozycji do cukrzycy typu drugiego i często ona nawet już po ciąży się utrzymuje, musimy dalej pacjentkę leczyć, ale bywa tak, że po ciąży jest dobrze i dopiero wraz z wiekiem to ryzyko się rozwija, pacjentka rozwija cukrzycę. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o typ drugi cukrzycy, i po to jest też nasza obecność, chcemy zaapelować, żeby ludzie się badali, żeby jak najwcześniej rozpoznawali cukrzycę, ponieważ tak, mamy szansę na to, żeby zapobiec cukrzycy. Mamy szansę na to, żeby zatrzymać rozwój tej cukrzycy i rzeczywiście to jest naszą rolą, żeby ludzi uświadamiać.
A czy cukrzycę da się wyleczyć?
Są takie przypadki, kiedy możemy wyleczyć cukrzycę, przynajmniej opóźnić jej rozwój, tak? Ale też mamy takie przypadki, kiedy wcześniej zdiagnozowana, na etapie bardzo wczesnego wystąpienia objawów, jeżeli pacjent schudnie 15 kg, potem utrzymuje masę ciała, utrzymuje dietę, to zdecydowanie jest szansa, że ta cukrzyca nie wystąpi przez wiele lat.
Przypominam, wszystkich chętnych Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w naszym projekcie, zapraszamy pod numery telefonu 85 831 8150 lub 831 8152 lub 831 8156 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 15.
W walce z cukrzycą ważne jest jej wczesne wykrycie, dlatego pewne objawy, które wystąpią, powinny od razu spowodować wizytę u specjalisty. A jak rozpoznać cukrzycę? O tym za chwilę. Przypomnę, że w studiu gościmy dziś Paulinę Konopkę i Jannę Citko z Centrum Badań Klinicznych oraz rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesora Adama Krętowskiego, kierownika Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. Dlaczego tak ważne jest, by każdy wiedział, jakie są objawy cukrzycy?
No więc mówiliśmy już dzisiaj o tym, że jest to przewlekła choroba, która nieleczona może mieć bardzo poważne konsekwencje. Już nie mówię o udarze mózgu, o zawale serca, o zmianach naczyniowych, które kończą się tak zwaną stopą cukrzycową. Ale to jest też gorsze samopoczucie. Tak? Wczesna diagnostyka pozwala nam właściwie podjąć leczenie. Jakie to objawy? No to przede wszystkim zróżnicowane. Tak? Mogą być rzeczywiście bardzo takie dyskretne, że czujemy się zmęczeni. Taka typowa jest taka senność po posiłku, jak się...
Albo typowa aura, jak dzisiaj za oknem, pochmurno, pruszy śnieg. Jest takie ogólne
zmęczenie. No ale to wszyscy jesteśmy zmęczeni. Tak. No, oczywiście trzeba zacząć od tego, kto jest bardziej predysponowany. Tak? Po pierwsze, jeżeli ktoś ma nadwagę, otyłość, to na pewno powinien zrobić sobie krzywą cukrową, zrobić badania w kierunku cukrzycy. Jeżeli ktoś ma w rodzinie cukrzycę, to na pewno powinien zrobić. Jeżeli to jest cukrzyca ciążowa, albo nawet cieszymy się, jeżeli urodzi się duże dziecko, 4 kg, to cieszymy się, ale to oznacza, że mama prawdopodobnie miała cukrzycę ciążową niezdiagnozowaną i warto się wtedy przebadać. Także to są te no i kiedy mamy taki siedzący tryb życia, kiedy mamy mało ruchu, coraz więcej osób jest do tego predysponowanych. Czyli tak już zaczęliśmy rozmawiać o objawach. Takie charakterystyczne objawy to jest właśnie takie uczucie senności po obfitym posiłku, tak? Jak ktoś na przykład zje troszkę więcej słodyczy, chce mu się spać. Albo z kolei taki wilczy głód po obfitym posiłku. Ale to także jest, bo jak powiedziałem, są różne przebiegi tej cukrzycy, takie no, nadmierne chudnięcie lub też częste oddawanie moczu. Tak? Jeżeli osoba musi kilkanaście razy dziennie, szczególnie w nocy, mówimy o tym o nocnej nykturii, kiedy 2-3 razy w nocy wstaje, to też jest taki objaw, który bardzo jest charakterystyczny dla cukrzycy. Niegojące się rany. Czasami pacjenci do nas trafiają od chirurgów, ponieważ no, rany się nie goją. Mierzymy cukier, jest bardzo wysoki. Ale to także problem ze wzrokiem. Czyli tych objawów może być wiele, tak? Takich prodromalnych, mówiących o tym, że jesteśmy w grupie
kilka
ryzyka.
Kilka z nich nawet stwierdzam u siebie.
Zapraszamy do nas na badania.
Zależy nam, żeby osoby, zwłaszcza z tej grupy ryzyka, czyli z rodzinnym wywiadem cukrzycy, osoby otyłe, osoby chociażby z tą cukrzycą ciążową, żeby te osoby, jeżeli nie mają jeszcze rozpoznania cukrzycy, żeby przyszły i sprawdziły. Jeżeli nie mają, to super. Zawsze można wdrożyć działania profilaktyczne. Natomiast jeżeli już mają, no to jesteśmy w stanie pokierować tym pacjentem, dać mu właściwą... No i oczywiście też pacjenci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, tak? My teraz staramy się zapraszać pacjentów, którzy zachorowali, już wiedzą, że chorują i powiedzmy jeszcze nie minęło pół roku do rozpoznania, bo mamy do zaproponowania nowoczesne leczenie, mamy do zaproponowania nowoczesne badania. Także osoby w grupie ryzyka, stan przedcukrzycowy i świeża cukrzyca do pół roku od diagnozy. Ale też te osoby, które podejrzewają u siebie cukrzycę, nie miały okazji zrobienia sobie badań.
Jakie badania dokładnie wykrywają cukrzycę?
No więc cukrzycę można...
W zasadzie najprostszym takim sposobem do zmierzenia sobie poziomu cukru to jest badanie krwi włośniczkowej, czyli nakłucie z palca i mierzenie glukometrem. Wiele osób, jak nie my sami, może ktoś z członków rodziny, gdzieś ten glukometr w domu może mieć. Można sobie zobaczyć na przykład 2 godziny po posiłku, jak ten cukier wygląda. Można sobie zmierzyć rano na czczo. Takie przygodne mierzenie glikemii tej z palca jest takim pierwszym, najprostszym badaniem. Ale bardziej dokładne i wiarygodne są już badania laboratoryjne, gdzie badamy glukozę z krwi żylnej. Musimy pobrać krew, uzyskujemy surowice i z tego oznaczamy poziom glukozy. Wszystkim pacjentom zalecamy pobranie takiej glukozy na czczo, żeby sprawdzić, ponieważ są wartości referencyjne, w jakich ona powinna być u każdego z nas, jak rano wstaniemy. I wykonujemy doustny test obciążenia glukozą, czyli każdy pacjent dostaje do wypicia 75 g glukozy rozpuszczone w wodzie i sprawdzamy, jak ten poziom glukozy rośnie i spada w ciągu 2 godzin od momentu wypicia takiej glukozy. Kolejnym parametrem, który mógłby nam coś wskazać, to jest badanie hemoglobiny glikowanej. Jest to też badanie stricte laboratoryjne, które wykonujemy z krwi żylnej. Jest to parametr, który mówi nam o tym, jak wyglądały poziomy naszej glukozy przez ostatnie tak średnio 3 miesiące. Czyli taki wskaźnik nie trzeba wykonywać rano, na czczo, on może być o każdej porze dnia wykonany, ale oczywiście musi być wykonywany w warunkach laboratoryjnych. Powiedziałby nam o tym, jakby to wyglądało, jak wyglądało, czy już coś się działo w 3 miesiące do tyłu, prawda, od momentu badania.
I każdy pacjent, który się do nas zgłosi, będzie miał wykonane te badania i szereg innych.
Tak. Także jeżeli chodzi o badanie poziomu glukozy, to takie najprostsze. Już ten najnowszy system, o którym koleżanka wspomniała, system monitorowania glikemii, to już pokazuje nam taki czas rzeczywisty, prawda? Czyli kiedy nosimy ten sensor przez 14 dni, to o każdej porze dnia i nocy możemy sobie sprawdzić, jak ten poziom wygląda.
Ale właśnie, żeby jeszcze zachęcić to przykłady naszych pacjentów. Jeden z naszych pacjentów mówił, że dopiero po założeniu tego systemu ciągłego monitorowania glikemii, on się zorientował, że jak on wypija sobie ulubioną szklankę soku pomarańczowego, to mu cukier wzrasta do 300, a nigdy by w życiu o tym wcześniej nie pomyślał. Także warto przyjść, warto się przebadać, warto zastosować te nowoczesne metody diagnostyczne.
Jak przebiega leczenie cukrzycy?
No, to jest temat rzeka, to rzeczywiście można by było dużo o tym mówić, ale ważne, żeby tutaj powiedzieć jeszcze o takich sposobach, których sam pacjent może, które głównie zależą od pacjenta, więc bardzo ważnym elementem leczenia cukrzycy to jest dieta i wysiłek fizyczny, tak? I oczywiście o samej diecie też można było dużo mówić, ale no, nasza kochana pani profesor Ida Kinarska zawsze mówiła tak ZP, co może na antenie nie można przetłumaczyć, no ale co oznacza, że trzeba jeść połowę tego, co się dotychczas jadło, tak? Więc musimy ograniczać te kalorie. Musimy się ruszać, bo nawet jeżeli nie chudniemy, ale uruchamiamy nasze mięśnie, to zmniejszamy insulinooporność, to powodujemy, że te cukry są niższe. No i oczywiście mamy szereg nowoczesnych terapii. Z reguły zaczynamy od metforminy, ale wchodzą nowoczesne leki. Tak? Te leki niestety w Polsce nie są refundowane i pacjenci czasami mamy taką trudną rozmowę na początku terapii. Mówimy, że lek kosztuje 300-400 zł miesięcznie. Większość pacjentów, mimo że rzeczywiście to jest dużo, dużo pieniążków, decyduje się na to leczenie, bo zdrowie jest najważniejsze. Ale chcę tu powiedzieć, że będziemy też w międzyczasie rekrutowali te osoby nowe, których rozwinęła cukrzyca do takiego projektu, gdzie będziemy mogli na 3 miesiące dać taki nowoczesny lek bezpłatnie. Także też osoby, które mają świeżą cukrzycę, nowo rozpoznaną, a chcą się leczyć nowocześnie, też powinny się do nas zgłaszać.
Ilu takim osobom możecie ten lek zaoferować?
No więc złożyliśmy grant do Agencji Badań Medycznych i chcemy, żeby tych pacjentów było jak najwięcej. I na razie możemy sobie pozwolić na okres 3 miesięcy. Natomiast no, pacjentów możemy nawet 500 zrekrutować. Także tutaj jest każdy, kto będzie się kwalifikował, kto będzie się nadawał, ma szansę być włączony do tego badania.
Ja myślę, że wszyscy pacjenci będą zaopiekowani na pewno u nas w ośrodku, jak przyjdą i jeżeli będziemy mieć możliwość zaproponowania im.
Oczywiście dalej ten pacjent leczy się u lekarza rodzinnego i tutaj też chcemy współpracować z lekarzami rodzinnymi. Natomiast no, my jako naukowcy pozyskujemy fundusze na granty, na badania i możemy też pacjentom pomóc.
Czy cukrzycę można skutecznie zahamować?
No więc już żeśmy mówili trochę na ten temat, tak? To jest ten moment na początku choroby. Jeżeli pacjent nie zaniedba tego, nie zaniedba tych objawów klinicznych, przyjdzie do lekarza i dostanie właściwą diagnozę, a też właściwe zalecenia, uda mu się schudnąć, uda mu się zmienić tryb życia, tak? Na bardziej aktywny fizycznie, na zmieni dietę, na dietę zdrową, tak? Jest szansa na zahamowanie tego procesu chorobowego i nawet na wyleczenie. Jeżeli pacjent tego nie zrobi, a mamy takich pacjentów, muszę to z bardzo smutkiem powiedzieć, którzy wiemy, że rozwijała się im cukrzyca przez kilka lat, bo przychodzą z takimi powikłaniami, które rozwijają się przez wiele lat, no, z utratą wzroku, ze zmianami właśnie związanymi z tą stopą cukrzycową, z chorobą serca. No to u takich pacjentów oczywiście staramy się hamować przebieg tej choroby, ale już no, nie mamy szansy cofnięcia rozwoju tej cukrzycy.
Dziś rozmawiamy o tym, jak radzić sobie z cukrzycą, jak jej przeciwdziałać. Naszymi gośćmi są rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adam Krętowski, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Paulina Konopka i Anna Citko z Centrum Badań Klinicznych. 2 lata epidemii koronawirusa i okazuje się, że COVID też spowodował więcej zachorowań na cukrzycę. Jak tutaj wygląda sytuacja?
No więc oczywiście są badania, które mówią, że ta infekcja wirusowa może pobudzać układ immunologiczny i rzeczywiście widzimy więcej takich przypadków autoimmunologicznej cukrzycy, która jest trochę różna od tej typowej cukrzycy autoimmunologicznej typu pierwszego. A więc no, zbieramy naszą wiedzę na ten temat, ale bez wątpienia jest to czynnik, który pobudza komórki układu immunologicznego do autoagresji, do tego, żeby rozwinęła się cukrzyca. cukrzyca typu właśnie pierwszego. Natomiast no, mamy drugi czynnik związany z tym długiem zdrowotnym, że przez wiele miesięcy no, nie badaliśmy się, nie chodziliśmy do lekarzy, trochę zaniedbaliśmy ten stan zdrowia. My to widzimy na co dzień w klinice, jak w ciężkim stanie do nas pacjenci są kładzeni. I to samo dotyczy cukrzycy, wielu innych chorób. Więc no i ten kolejny czynnik, że siedzieliśmy w zamknięciu. Są badania mówiące, że średnio jako Polacy przytyliśmy 6 kg, więc to mówiliśmy od początku, że to jest najważniejszy czynnik rozwoju cukrzycy typu drugiego. Także tych czynników ryzyka w pandemii było dużo. Tak, mamy więcej cukrzycy, tak, musimy teraz wziąć się w garść i tą cukrzycę jak najszybciej zdiagnozować i właściwie leczyć.
A jeżeli już mamy zdiagnozowane jakieś choroby, to które mogą jeszcze spotęgować ryzyko zachorowania na cukrzycę?
No właściwie jest wiele chorób, które i cukrzyca na nie wpływa i one wpływają na cukrzycę. Tutaj rozmawialiśmy o chociażby chorobach związanych z alergiami, tak, często stosowane sterydy, wiele chorób reumatycznych, w których stosuje się różne dawki sterydów, więc leki przeciwwirusowe. No naprawdę jest dużo, dużo takich sytuacji, kiedy pacjenci, leki przeciwnowotworowe, kiedy pacjenci, którzy chorują na inne choroby, nagle rozwijają cukrzycę i przychodzą do nas i staramy się pomóc. No, insulina jest jedynym hormonem, która obniża poziom cukru we krwi, tak? Więc te wszystkie choroby, które przebiegają z nadmiarem hormonów zwiększających glukozę, sprzyjają cukrzycy, tak? Więc to są te wszystkie nasze choroby endokrynologiczne, które już wcześniej wymieniłem. Także tak, jest to taki powszechny parametr, który badamy w różnych chorobach i bardzo często ta hiperglikemia, chociażby zawał serca, było takie super badanie zrobione także przez naszą koleżankę, pani profesor Kowalską i zespół parę lat temu, że w czasie zawału ponad 60% pacjentów ma podwyższoną glukozę, ma cukrzycę, tak? Często o tym pacjenci o tym nie wiedzą, także no niestety ta cukrzyca się łączy z wieloma chorobami.
A co to jest insulinooporność i jaki ma związek z cukrzycą?
To jest taki modny temat, często w internecie nawet są książki, mnóstwo książek ludzie zarabiają. Tak naprawdę insulinooporność jest pewnym mechanizmem, tak? To nie jest sama w sobie choroba, chociaż często jest tak traktowana.
Jako przedbiegi do cukrzycy.
Insulinooporność to jest taka sytuacja, kiedy po prostu insulina nie działa, tak? Jest oporność na insulinę. Jest jej za dużo, jest hiperinsulinemia, a wiele czynników na to wpływa. Przy czym najprostszym lekarstwem na leczenie insulinooporności jest aktywność fizyczna. My mamy czasami takich pacjentów na oddziale, którzy właśnie z racji tej insulinooporności muszą bardzo duże dawki insuliny przyjmować, no bo insulina zewnętrzna musi być wstrzykiwana, ale nie działa, bo jest insulinooporność. I co robimy wtedy? Ja mówię, proszę pani, proszę pójść na rowerek i pojeździć. I po 20 minutach nagle cukier spada. Nie ma insulinooporności. Tak? Pacjent jest zdziwiony, zszokowany. Jak to? No, przecież cały czas insulina nie działa. Aktywność fizyczna i mamy po insulinooporności. Także tak, jest to mechanizm zespołu metabolicznego. Jest to mechanizm, który prowadzi do rozwoju cukrzycy, ale sam w sobie nie jest chorobą.
Co może istotne, w naszych badaniach również przy wykonywaniu krzywej cukrowej wykonujemy krzywą insulinową. Więc mamy tak jakby już potwierdzenie, czy faktycznie ten stan hiperinsulinemii w połączeniu z, powiedzmy, z nadmierną masą ciała prowadzi, że ta insulinooporność, można ją stwierdzić u pacjentów.
To przypomnijmy jeszcze o trwającym projekcie Zatrzymaj Cukrzycę, Polski Rejestr Diabetologiczny. Jakie badania oferujecie, komu, gdzie można się zgłaszać, do kiedy?
Czyli zapraszamy wszystkich pacjentów, wszystkie chętne osoby powyżej 18 roku życia, które borykają się z jakimiś problemami typu nadmierna masa ciała, niska aktywność fizyczna, obciążenie cukrzycą w rodzinie oraz takie osoby, które już mają świeżo rozpoznaną cukrzycę. Nawet zostało im świeżo włączone leczenie, również takie osoby do nas zapraszamy. Numery telefonów podaję: 85 kierunkowy 831 81 50 lub 831 81 52 lub 831 81 56 od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 15. Gdyby były problemy z połączeniem się, jeżeli będzie bardzo dużo chętnych, prosimy wysłać maila na adres polred@umb.edu.pl. Wszystkich pacjentów bardzo serdecznie zapraszamy.
Tak, zróbmy coś ze swoim życiem i zadbajmy o siebie.
Program Szlachetne Zdrowia dobiega końca, ale my w klimatach Uniwersytetu Medycznego jeszcze pozostaniemy po 14 na antenie Polskiego Radia Białystok. Ciąg dalszy licytacji.
Więc zachęcamy wszystkich państwa, żeby wziąć udział w licytacji, wylicytować przepiękne obrazy, które dzisiaj są licytowane, ale także, żeby wejść na stronę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jeżeli ktoś z państwa może dołożyć swoją cegiełkę i może wpłacić, każda wpłata jest ważna, żebyśmy mogli kupić karetkę dla naszych przyjaciół we Lwowie. Jest bardzo potrzebna. Tam ten sprzęt jest co chwila niszczony, a no, po prostu bardzo tego potrzebujemy. Zbieramy na karetkę dla Lwowa. W tej chwili mamy troszkę więcej niż połowę. Musimy zebrać około 250 tysięcy. Także wszyscy, którzy mogą, bardzo prosimy o wpłaty. Numer konta jest na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Czy poza takimi zbiórkami, jak podczas licytacji, przewidujecie jeszcze jakieś akcje? Słyszałam coś o meczu z Jagiellonią.
No, myślę, że troszkę za wcześnie o tym mówić, ale no, wywołała pani redaktor. Rozmawialiśmy z klubem, z prezesem, z właścicielami, jest, ale także z miastem, tutaj też dobra wola pana prezydenta. Chcemy zorganizować turniej piłkarski, którego dochód będzie przeznaczony właśnie też na ten cel, na zakup karetki. I główna nagroda to będzie mecz sparingowy z Jagiellonią. Drużyna, która wygra, będzie mogła rozegrać mecz z Jagiellonią. Na pewno piłkarze z Jagiellonią oni bardzo chętnie na ten cel też będą uczestniczyli i pomogą nam.
A na razie zapraszamy na licytację po 14 w Polskim Radiu Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Paulina Konopka i Joanna Citko z Centrum Badań Klinicznych, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adam Krętowski, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziękuję też Renata Reda. Do usłyszenia.